Bardzo się cieszę, że jesteście. Powiem, że to jest tytuł, który był w moim życiu bardzo ważny, bo zawsze miałam kłopoty w relacjach. Jakoś to tak się działo i można by powiedzieć, że to w życiu każdego człowieka jakiegoś typu kłopoty się zdarzają, jeżeli chodzi o relacje, dlatego warto się temu zagadnieniu przyjrzeć. Czasami to są bardzo bolesne kłopoty, bo człowiek się tak mocno zakocha, że naprawdę widzi tylko jedną opcję, jedną możliwość, że to musi być aż do śmierci, a to nie chce być aż do śmierci, tylko urywa się w jakimś momencie. Człowiek się czuje jakby opuszczony albo odrzucony, albo czuje się jakby zagrożony w towarzystwie osób odmiennej płci. I dlatego też warto sobie na to spojrzeć tak troszeczkę z boku, obiektywnie, żeby wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość. Może być taka sytuacja, że człowiek nieraz w życiu doznał porzucenia. Mniej więcej pod koniec gimnazjum albo nawet już pod koniec szkoły podstawowej na pewno zdarzają się już pierwsze zakochania się. No nie mówiąc o tych, co w przedszkolu czasami mają już takie serdeczne przyjaźnie, prawda? Ale taka sytuacja pod koniec podstawówki, czy przez czas gimnazjum, czy potem w czasie szkoły średniej, czy na studia, to może być wielokrotna sytuacja. I człowiek czasami zadaje sobie różne pytania, czasami nie wie, jak na to wszystko patrzeć. Dlatego dzisiaj popatrzymy tak globalnie, nie tylko na to ostatnie, co przeżywamy lub przeżywaliśmy, ale na te wcześniejsze również. Dlatego też proszę zobaczyć, może człowiek doświadczył porzucenia, może. I czuł się bardzo wtedy zgnębiony, jakby mu się grunt zawalił pod nogami. Ale może też doświadczył jakiejś innej sytuacji, że wydawało mu się, że kocha i naprawdę ktoś był bardzo bliski sercu, ale po jakimś czasie znajomości nagle moje uczucie przestało być stałe. Ono się skończyło, wypaliło się. Już mi się przestała ta osoba podobać, zaczęła się podobać jakaś następna. I właśnie też taka głupia sytuacja. No co zrobić z tą poprzednią, a jak wejść w tą następną? Mogą być też inne momenty, że nawet dwie osoby razem równocześnie kocha i wtedy po prostu nie wie, co ma zrobić. Ale to się raczej zdarza w młodszym wieku. Niekiedy też, nie tylko w młodszym, że taki jest rozdwojony. No właściwie to jak to jest? No, tą kocham, czy tamtą kocham, czy tego kocham, czy tamtego. Może być też taka sytuacja, że człowiek spotkał się w relacji męsko-damskiej dużo niezrozumienia. Nie był zrozumiany. I to spowodowało, że człowiek się czuje taki już uprzedzony. A co będzie w następnej relacji? Jak znowu mnie nie będą rozumieć, albo nie będziemy się mogli dogadać, albo ten ktoś będzie jak z księżyca, albo ja będę jak z księżyca, to co wtedy zrobić? Może być też tak, że jedna z osób, albo dwie, ma w sobie jakieś takie cechy osoby niedojrzałej. Ja nie będę na razie o tym wszystkim mówić, bo to jest w ogóle osobny temat o dojrzałości, ale tylko tak zasygnalizujemy. Brak dojrzałości też może spowodować różnorodne kłopoty w relacjach. Może być też sytuacja dużego egoizmu. Ja noszę w sobie dużo egoizmu, bo on jeszcze się nie przekształci w miłość, jeszcze nie było wysiłku z mojej strony. I ja właściwie chcę kochać tylko siebie, ale w niewłaściwy sposób. I chcę zagarnąć tę osobę dla drugiej. Może być też tak, że człowiek doświadczył zdrady, po prostu najzwyczajniej w świecie zdrady i nosi w środku gdzieś taki ból. Jak wspomni tamtą sytuację, to wydarzenie, to bardzo to boli i ciężko wracać do takich doświadczeń i przeżyć. Może też doświadczył ktoś przemocy słownej, czy też przemocy uczuciowej, albo sam tą przemoc komuś fundował i to coś jakoś nie wytrzymało i nie udało się. Może być też sytuacja jakiejś manipulacji. Niekiedy jeden drugi manipuluje, czasem robi to podświadomie, zupełnie nie dlatego, że tak chce, tylko tak jakoś wychodzi. Też może się wkraść w tą relację męsko-damską pożądanie. Chce się mieć osobę jak zabawkę dla siebie, a nie jako kogoś bliskiego, jak przyjaciela. I też może być też taka sytuacja szantażu, że ja drugą osobę szantażuję. To ogromnie często, prawda, jakieś próby samobójcze albo popełnienie samobójstwa, ja bez ciebie żyć nie mogę, a zobaczysz to, jak zerwiesz. I właśnie człowiek drugi już dawno by powiedział, właściwie nie ma sensu nasza relacja, ale ciągnie się to niepotrzebnie dłużej i jeszcze bardziej szarpie nerwy. Do tego bym dołożyła jeszcze coś, co tak sobie pomyślałam, jak tutaj przyszłam, że każdy z nas jest w jakiś sposób obarczony tym, jacy byli nasi rodzice. Jacy są nasi rodzice, ponieważ może się wytworzyć w nas taka sytuacja, że brakowało nam czegoś w mamie. Mówię o chłopakach teraz, brakowało czegoś mamie. Chłopak szuka dziewczyny podobnej do mamy albo wręcz przeciwnie. I nie zawsze można się dogadać, bo nie szuka w sposób wolny. Może być jeszcze odwrotna sytuacja, że dziewczynie brakowało ojca i ona szuka chłopaku, no nie kogoś, kto będzie towarzyszem na całe życie, ale kogoś, kto będzie spełniał rolę ojca. Dlatego nasze motywy, czyli to patrzenie w głąb siebie, są bardzo istotne, żeby je odkryć. Bo może się okazać, że wszystko jest bardzo dobrze, ale motywy muszą być troszeczkę oczyszczone z jakichś niewłaściwych spojrzeń. Jakie mogą być rady na zranione serce? Specjalnie wam dałam kartki, żeby według tych punktów omówić to. Gdyby ktoś chciał sobie tam coś zanotować na tej stronie lub na drugiej, to może to robić, dlatego że łatwiej wtedy zapamięta. Jak radzić sobie z trudnymi doświadczeniami, z jakimiś porażkami budowania męsko-damskich relacji? I dlatego bym powiedziała tak, najpierw można sobie powiedzieć, mogę pokochać jeszcze raz. Może niekoniecznie tą samą osobę, ale na pewno może człowiek pokochać jeszcze raz, bo mamy w sobie tak dużo możliwości we wnętrzu, których jeszcze nie odkryliśmy. Jeżeli tylko człowiek spróbuje we właściwy sposób patrzeć, to zauważy, że jest taka możliwość. Dalej. Ważne jest, jeżeli są jakieś kłopoty w relacji aktualnej lub jakieś relacjach wcześniejszych, przemyśleć tą poprzednią relację, jak to było, jak to wyglądało. I wyciągnąć wnioski, nie tylko przemyśleć, ale wyciągnąć wnioski. Wnioski się wyciąga po to, żeby dać sobie jakąś wskazówkę na przyszłość. Żeby samemu sobie wskazać drogę, ale może nie zupełnie samemu, bo my musimy jednak wskazywać drogę pod okiem Boga, bo od Boga mamy miłość i tą miłością od Boga mamy się dzielić właśnie z tą drugą osobą. Jeżeli byśmy chcieli budować na czysto ludzkie miłości, to ona się w jakimś momencie wyczerpie. Miłość Pana Boga się nigdy nie wyczerpie, bo stale ją dostajemy każdego dnia. Dalej, bardzo ważne jest, żeby poszukać rady u kogoś doświadczonego. Czasem człowiek bardzo subiektywnie coś przeżywa, bardzo mocno przeżywa. Nakładają się jeszcze jakieś inne sytuacje czy zdarzenia i nie potrafi obiektywnie spojrzeć. I dlatego idąc, rozmawiając z osobą, do której się ma zaufanie, można też spojrzeć na to wszystko głębiej. Można też korzystać, i na pewno bardzo ważne jest, żeby systematycznie korzystać z sakramentu pojednania, z sakramentu uzdrowienia. Również trzeba przed Panem Bogiem stanąć w prawdzie. Jeżeli się idzie do sakramentu pojednania, no to tą prawdę w sobie trzeba zauważyć, albo tą, jakieś błędy, które były. Tu raczej będzie chodziło o błędy. Dalej trzeba też przeżyć jakiś rodzaj żałoby, jeżeli się jakaś relacja skończyła. Taki czas bólu, że ja to już odżałuję i potem się jakoś to skończy i człowiek już patrzy pozytywniej na życie. Zaraz to wszystko po kolei omówię, teraz tylko sygnalizuję. Dobrze jest oddać Bogu siebie swoją przeszłość, dlatego że my nie wiemy, co Pan Bóg dla nas przygotował. Możemy to odczytywać i próbować korzystać z światła Ducha Świętego, żeby zauważyć więcej niż widzimy to tylko naszym ludzkim okiem. Proszę zobaczyć, też jest ważne, żeby nie zamknąć się w domu, ale wychodzić do ludzi. I nie planować zemsty. Niektórzy noszą sobie to podświadomie, niekoniecznie dochodzi to do świadomości, że chcą się zemścić na następnej osobie. I nawet nie wiedzą, jak krzywdzą kogoś następnego, bo w środku coś nie zostało uporządkowane. I ostatnie, łącz swoje cierpienia z cierpieniami Jezusa. Według takich 11 punktów nasz wieczór dzisiaj będzie przebiegał. Proszę zobaczyć, przechodzimy do pierwszego punktu, pokochaj jeszcze raz, czyli możesz uwierzyć, że możesz pokochać jeszcze raz. Na pewno takie bolesne doświadczenie, jeżeli człowiek tak spojrzy na to głęboko, może pomóc w osobistym dojrzewaniu. Bo każda sytuacja życiowa, jeżeli do niej podejdziemy we właściwy sposób, nas rozwija wewnętrznie, prowadzi nas do pełni człowieczeństwa. I dlatego moje wnętrze po tym doświadczeniu, nawet i trudnym, czasem bardzo bolesnym, czasem powodującym wielkie takie zranienie, może stać się taką bogatą nauką, która płynie z przeszłości. Już wiem, że na to zwrócę uwagę, a na tamto nie, to będzie ważne, to będzie mniej ważne. Coś tam poustawiam w sobie wewnątrz. To powoduje właśnie ten wzrost dojrzałości. Można też powiedzieć i zadać sobie też pytania, dlaczego właśnie nie mam pokochać jeszcze raz? To jest bardzo ważne pytanie, że człowiek sobie nie wyobraża życia bez tej osoby. Opowiem wam takie zdarzenie, jak Josh McDowell, czy ktoś wie, kto to jest? Ksiądz wie. Josh McDowell to jest taki ewangelizator, już może w moim wieku, nie wiem, chyba tak, który zjechał wszystkie kraje prawie świata. I on zawsze mówił o miłości, o budowaniu relacji. Zawsze z młodymi się spotyka na wielkich stadionach w Europie i nie tylko w krajach amerykańskich. I on modlił się, czy ta jego ukochana ma być jego żoną. Ona też się modliła, bo tak bardzo po Bożemu na to patrzyli i no, doszli do wniosku, że nie. Ale serce ich nie chciało powiedzieć, że nie. W związku z tym porozmawiali spokojnie i powiedzieli, no rozstajemy się. I że to nie jest Boży plan na nasze życie, to rezygnujemy. Mówi, odlatywał samolotem po spotkaniu z nią. Ona tam gdzieś stała na tej płycie i żegnali się. I był przekonany, że no, serce rwało się do niej, a nie wiedział, że Pan Bóg przewidział kogoś innego. Rzeczywiście poznał kobietę wspaniałą. Nie przypuszcza, że on może być wspanialszy od tej właśnie, z którą się rozstał. Ona też spotkała kogoś wspaniałego. Okazało się, że na dłuższe życie oni by do siebie nie pasowali. Pan Bóg to wiedział. Oni tego nie wiedzieli. I najlepsze było, jak po 20 czy po prawie 30 latach małżeństwa te dwie kobiety się sobą razem spotkały. I ta jedna mówi do drugiej. Mówi, chodziłam z swoim mężem, prawda? Mówi, podziwiałam go, że był zawsze pełen szacunku i nigdy nie zrobił takiego kroku, żebyś musiała się jego wstydzić. To było coś pięknego, że można było tak budować relacje, że żadne z nich nie miało sobie nic do zarzucenia. Piękna sprawa. Zatem można sobie zadawać pytanie, dlaczego nie mam pokochać jeszcze raz? Można sobie zadać pytanie, właściwie co stoi na przeszkodzie? Jakby zadając sobie te pytanie, rozszerzyć patrzenie na swoje relacje. Można zapytać, a może nawet będę mogła więcej pokochać niż wcześniej. Może ta moja miłość będzie o wiele głębsza niż ta wcześniejsza. Nie wiem, zobaczymy. Na razie jest trudny czas, tak można sobie powiedzieć. Ale może być też inaczej. Może okazać się, że człowiek nie przemyśli tej relacji, która była, nie wyciągnie wniosku i nie potrafi nic lepszego zbudować i będzie się powtarzało to tak w kółko. Czasami 3, 5, 7 razy w którymś momencie rozpocznie się wspólne życie i jakoś cały czas czegoś będzie brakowało. Bardzo ważne, żeby w takich momentach nie zatrzymywać się w rozwoju. To jest jakiś taki kolejna cegła do budowy domu mojego życia, którą trzeba dobrze ułożyć. Dobrze. Jak ona będzie pasowała do reszty cegieł, to ten dom będzie się trzymał. Drugi punkt, który chcemy omówić, to jest przemyśleć poprzednią relację albo przemyśleć wszystkie poprzednie relacje. I to także sobie wezmę kartkę i sobie popiszę coś, co mi się podobało, co mi się nie podobało, jakieś plusy, jakieś minusy. Po prostu po to, żeby jakoś to wszystko ogarnąć w całości, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Dlatego też mogę sobie zadać pytanie, dlaczego to się źle skończyło, źle. I teraz pytanie, co doprowadziło do takiej sytuacji, co było przyczyną tego wszystkiego, zatem pytam, co było powodem. I patrzę obiektywnie, staram się obiektywnie patrzeć na swoje zachowanie, swoje słowa, swoje postępowanie, ale też na tą drugą osobę, bo wiadomo, że relacje tworzą dwie osoby. To nie jest tak, że ja wszystko do siebie przyjmuję, ale staram się obiektywnie spojrzeć z każdej strony na to. Ważne też, żeby sobie zadać pytanie, na co byłam nastawiona w tej relacji. Pamiętam wypowiedź takiej Basi. Miała być dzisiaj imieniny. Basia mówiła, że budowała bardzo dużo relacji i to się zmieniało dosyć szybko. I nawet nie bardzo umiała się zachowywać w tych relacjach. I dopiero ostatni mężczyzna powiedział jej tak, ja nie chcę z tobą się przespać. Twój dar dziewiczości jest dla twojego męża, nie dla mnie. A ona tak się zachowała, jakby właśnie o to chodziło. I ona sobie wtedy dopiero uzmysłowiła, że we wszystkich relacjach ona szukała po prostu ojca, który odszedł, jakby była malutkim dzieckiem. I to uzmysłowienie sobie tego faktu dało zupełnie inny bieg jej życiu. Ona wiedziała, w jaką stronę nie iść, na co teraz zwracać uwagę, o co będzie chodziło w dalszych relacjach. Ale zobaczcie, przez jakieś mądre słowa drugiego człowieka ona się odnalazła. I dobrze, że tak było. Też można się zapytać, co we mnie jest takiego, że się nam nie układało. Co we mnie jest? Czasem ktoś obgaduje, oczernia, stale plotkuje. Czasem ktoś na przykład wypakuje w rękaw, nieustannie ma jakąś gąbkę na tarcie łez w tym drugim człowieku. Czasami ktoś tylko opowiada jakieś takie, no bo ma wreszcie przed kim opowiadać, ale nie patrzy na to, że to jest drugi żywy człowiek, dar dla mnie i nie zaczyna budować tej relacji takiej, gdzie wnosi dobro, wnosi miłość. Może też tak być. Może też tak być, że człowiek sobie zada pytanie, o co mi tak naprawdę chodziło, ale już teraz nie tak, co ja sobie umiem w głowie ułożyć, ale mówię, Panie Boże, pokaż mi, o co chodziło. Z tej głębi mojego serca, z tego wnętrza, niech ta odpowiedź wypłynie. I Pan Bóg nie jest taki, że musi natychmiast dać odpowiedź. On w jakichś momentach życiowych zwróci uwagę na jakąś sytuację i zauważysz, aha, to chyba chodzi o to, co pytałem Pana Boga. Pokaż mi, jak to ma być. I ta odpowiedź jest. Czasem w jakimś kazaniu się tą odpowiedź usłyszy, czasem w jakiejś innej relacji, czasem w jakiejś dyskusjach z kimś drugim, że ta odpowiedź przychodzi.
Nie wiem, czy mogę zadać pytanie.
Tak.
W jaki sposób rozeznać, czy to coś pochodzi od Pana Boga, czy nie?
To już musi z powiednikiem i kierownikiem duchowym rozmawiać na ten temat, tak? Dlatego, że każdy człowiek jest na innym etapie rozwoju. To jest uczenie się dopiero. To nie jest tak, że człowiek natychmiast będzie wiedział. To jest uczenie się, ale musi być uczenie się pod okiem Bożym, prawda? Jak masz spowiednika czy kierownika duchowego, to wtedy on, znając bardziej twoje wnętrze, będzie wiedział, czy idziesz dobrą drogą, wiesz? Dużo rzeczy trzeba przemodlić na adoracji, prawda? W tej intencji coś ofiarować Panu Bogu, prosząc, żeby ukazał. To są różne takie możliwości, ale dobrze jest pod okiem osoby doświadczonej. Jeszcze do tego wrócimy za chwileczkę, dobrze? Można czasem zadać sobie takie pytanie, jak Jezus to widział, jak On to patrzył na mnie. Pamiętam, że byłam taka młoda, byłam w liceum wtedy, miałam takiego kolegę, nie jednego kolegę miałam od serca, ale właśnie o tym, o którym mówię. Pochodziłam z Łazarza wtedy akurat i chodziłam do kościoła świętej Anny i często tam przy bocznym ołtarzu się modliłam. No jak właśnie ktoś mi powiedział, że trzeba zapytać, jakby Pan Jezus na to patrzył, to pamiętam, jak ja mówiłam Panu Jezusowi o tej relacji i wiedziałam od kogoś, że jeżeli ja mogę ze spokojem opowiadać, to raczej było dobrze. Ale jak jest mi trudno spojrzeć Panu Jezusowi w oczy, czyli jakby przedstawić Mu to wszystko, co było, to raczej w tym zachowaniu coś było nie tak. Wiem, że to było dla mnie taką dużą, dobrą wskazówką. Ale to właśnie, to jest też taki moment, że musimy patrzeć, jak my też oddziałujemy na drugiego człowieka, czy budujemy tą miłość, przypadkowo nie niszczymy tej miłości. Czyli co trzeba by zmienić w sobie? W tym przemyśleniu poprzedniej relacji trzeba by sobie zadać pytanie, czy człowiek też nie patrzy przez różowe okulary? Mężczyźni raczej nie patrzą przez różowe okulary, są bardziej realistami, chociaż czasem bardzo łatwo by chcieli z poznaną dziewczynę wsadzić w takie ramy, wiecie, tutaj, obciąć tu i równo, i ona, co nie pasuje, to odrzucają. Dziewczyny natomiast raczej dodają do tych mężczyzn coś, co w ogóle na przykład nie istnieje, jakby oto książę z bajki, prawda? Gdzieś tam się ma stare spojrzenie, romantyczne podejście i może być też taka sytuacja. I może być, że jeden patrzył tak, a druga patrzyła w ten sposób i trzeba to po prostu rozeznać. Nie oznacza to, bo może ta relacja trwać, że nagle się to wszystko rozleci. Nie, tylko trzeba troszeczkę parę poprawek wnieść w swoje życie. Dalej. Dobrze jest też zapytać się siebie, czy ja przypadkowo nie chciałem czuć się tak, wiecie, jak w jakichś grach komputerowych, prawda, że jestem zdobywcą, albo jak wśród bajek, w takich nierealnych marzeń, to raczej takie jak w Romasidła się czytało, no to jest zawsze nierealny świat, w związku z tym my mamy budować coś realnego. Czasem ktoś buduje taki nierealny świat przez komputer z kimś i potem nagle przychodzi rzeczywistość. Ta rzeczywistość nie jest taka, jak były słowa, które były pisane w jedną stronę i w drugą stronę. I nagle jest zderzenie rzeczywistości z czymś, co nie jest rzeczywistością. Trzeba też to umieć uwzględnić i zauważyć, bo wirtualny świat nie jest światem rzeczywistym, prawda? Dalej teraz warto by sobie zadać pytanie, czy ja rzeczywiście kochałam tą realną osobę, czy może wytworzone w głowie jakieś wyobrażenie o przyszłym współmałżonku. Pamiętam, jak mi jeden młody chłopak tłumaczył, że jego żona ma być taka, 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 taka i taka. I teraz jak coś odbiegało, to on robił jej wielkie wykłady. Ty musisz tak, ty musisz tak, ty musisz tak. I ja mówię, słuchaj, ale ona jest osobą wolną i ona może tak postępować, jak chce. Ona ma wybór, ona nie musi być narzucana. I tu na przykład wkradł się element manipulacji. To jest też bardzo istotne, żeby taki element się nie wkradł. Można rozmawiać, a wiesz, a nie myślałaś, albo nie zastanawiałeś się, a może warto byłoby tak zrobić, a nie wiem, czy to nie jest dobre, a może tak jest lepsze rozwiązanie, ale nie, że ja biorę i dyryguję drugim człowiekiem. Też warto sobie zadać pytanie, czy ta osoba nie była na otarcie łez dla mnie. Na otarcie łez. Wreszcie mogłam się wygadać, wreszcie mogłam się przed kimś wypłakać, czy mogłam. Dalej, można też sobie zadać pytanie, czy to była miłość, czy egoizm. Jakby powiedział Grechuta, czy to była miłość, czy kochanie, prawda? To jest, egoizm jest zawsze, jak się skupiam na sobie. Chodzi mi o moje dobro, o to, żebym była szczęśliwa, żebym był szczęśliwy w tej relacji. Jak coś nie jest tak, to już mi się wydaje, że jest nie tak. A ja mam, budując relacje, starać się o dobro dla tej drugiej osoby. Święty Paweł to świetnie ujmuje, że starajcie się o to, co jest dobre dla bliźniego, nie o to, co jest dla ciebie. Staraj się o dobro dla tej drugiej osoby, prawda? Co dogodne dla bliźniego. Proszę zobaczyć. Może być też taka sytuacja, że ta znajomość się pięknie zaczęła i dobrze by się rozwijała, ale zamiast ją rozwijać ku przyjaźni, bo tylko ma sens rozwijać relację, jeżeli ona ma być coraz głębsza miłość, to tylko ku przyjaźni. Jeżeli się zmierza ku intymności, to bardzo szybko przyjaźń topnieje, a jest skupianie się na tym właśnie, co jest związane z intymnością. Drugi człowiek jest niezwykłym darem, ale jest też niesamowitą tajemnicą. I dlatego najpierw jest poznanie wnętrza człowieka. Wnętrza człowieka, jego sposobu myślenia, jego spojrzenia na świat, jego poglądów, jego odniesienia do Boga. Poznanie, jak ten człowiek, jaką nadzieją żyje, czy w ogóle ma nadzieję w życiu, bo jak precyzuje tą nadzieję i co on uważa za miłość. Jak ta miłość w jego gestach się przejawia, bo nie tylko w słowach. W słowach to bardzo łatwo się miłość może przejawiać, w gestach natomiast to już jest trudniej, w gestach, zachowaniu, sposobie odnoszenia się i tak dalej. I dlatego to zaprzyjaźnianie się powinno być długim etapem. I tu powinno się rozgrywać, na tym etapie właśnie, czy my dogadujemy się i z tej przyjaźni wyrasta miłość, czy po prostu już widzimy, że nie, że to nie jest osoba, która na całe życie wystarczy, bo to w którymś momencie to się dostrzega. Natomiast wtedy, kiedy się zmierza ku intymności, to zamyka się klapy na to poznawanie dalsze człowieka i jest skupianie się bardzo często na doznaniach, a nie na poznawaniu. I to może zupełnie zniszczyć miłość. Czasem zdarza się, że ktoś w relacji chce być gwiazdą. O! Chcesz błyszczeć, chcę oczekiwać uznania, chcę być podziwianym i jak ktoś mnie podziwia i uznaje i rzeczywiście w oczach tej drugiej osoby jestem gwiazdą, to się czuję, to syci, ale niestety mój egoizm, nie buduje miłości, ale syci egoizm. I dlatego też trzeba zobaczyć, każdy człowiek ma skłonność do bycia, takie cztery typy zaraz omówię krótko, do właśnie bycia gwiazdą, albo to też bycia cesarzem, co to znaczy cesarz to jest taki typ, który chce zarządzać. Zarządza wszystkim, prawda, też drugim człowiekiem, nie szanuje, lekceważy, narzuca, chce układać komuś życie i często manipuluje i zawsze ma rację, albo prawie zawsze ma rację i bardzo trudno mu przyznać, że ktoś inny może też mieć rację. I dlatego też, jeżeli ktoś idzie w tym kierunku bycia cesarzem, to jest postawa egoistyczna, bo druga osoba oczekuje szacunku, normalnego uznania, normalnej relacji. I jakby ktoś miał takie zapędy właśnie bycia cesarzem, no to po prostu coś trzeba w sobie starać się zmienić. Popatrzmy teraz dalej. Może być też, że ktoś robi z siebie cierpiętnika. Czasem to się zdarza chłopakowi. Może częściej zdarza się dziewczynom, ale to nie ma na to reguły. Cierpiętnik to taki, który zawsze ma pecha, jest nieszczęśliwy, najbardziej biedny, najczęściej chory, najczęściej mu nie wychodzi, najczęściej mu się nie udaje i w ogóle do niczego się nie nadaje. To jest też taka chęć skupienia uwagi na sobie przez taką postawę. Też coś egoistycznego w człowieku, ale w inny sposób. Może być jeszcze taka czwarta sytuacja, postawa, że człowiek jest typem ślimaka. Ślimak to jest wiadomo, schowa się do skorupy, jest niezależny, nikt mu nic nie zrobi, bo skorupa jest twarda, prawda? I dlatego, jeżeli taka osoba chce się zamykać i unika innych i tą drugą osobę tylko tak zakleszczyła prawie w tej skorupie, żeby żadnych kontaktów i relacji nie miała, no to zniszczy to wszystko. To jest egoizm, który kierując się tym, żeby mieć święty spokój, albo żeby nie musieć się wysilać, prowadzi do tego, że miłość nie rośnie, nie wzrasta, nie idzie w głąb. Dlatego też proszę zobaczyć, bycie cesarzem, czyli tym, który chce rządzić, gwiazdą, która chce, szuka uznania, cierpiętnikiem, który taki biedny i szczęśliwy jest, lub ślimakiem, który się chce schować, po prostu wskazuje na egoizm, który jeszcze w człowieku jest, często połączony z egocentryzmem, czyli w centrum muszę być ja, prawda? I zawsze egoizm będzie niszczyć miłość. I może być tak, że dwoje ludzi bardzo pięknie zaczyna. I wchodzi w małżeństwo bardzo pięknie, ale w którymś momencie egoizm gdzieś wychodzi ze środka i człowiek jest tak, no, w taki sposób zacznie podchodzić do współmałżonka czy nawet do dzieci i nagle się coś kończy, nie możemy się dogadać, jest jakaś pustka w małżeństwie, jest jakaś trudność, nie, no po prostu nie wychodzi tak jak zamierzaliśmy. Dlatego to nie jest tak, że ja tylko teraz mam przemyśleć i już będzie wszystko dobrze w przyszłości, tylko całe życie, jeżeli chodzi o relacje między ludźmi, czyli o miłość bliźniego, mówiąc bardzo szeroko, no to człowiek musi sobie codziennie zadawać pytania, co w tym kierunku robi i czy to robi. Proszę, zobaczmy dalej. Trzeba zatem wyciągnąć wnioski. Wnioski na przyszłość. Myślę, że żeby wniosek wyciągnąć po to, żeby nie wpakować się w podobną sytuację. Mogę się wpakować, bo ktoś był egoistą i mojej miłości nie uszanował, prawda? Może być taka sytuacja, że we mnie ten egoizm wyszedł. Mogło być właśnie niewłaściwe pójście w kierunku intymności, a nie budowanie zaprzyjaźniania się, pogłębiania miłości. Dlatego to wyciąganie wniosku jest ważne. Pamiętam taką koleżankę, ona już nie żyje, ale jak byłam młoda, tak po studiach, ona chodziła z chłopakiem, który był skończonym egoistą. I nic do niego nie trafiało. Ona próbowała bardzo, o wielkim sercu dziewczyna, bardzo próbowała go z tego egoizmu wyciągnąć i pomagała mu na wszelkie sposoby, nie dało się. Coś w nim było takiego zamkniętego, że się nie dało. I ona, mimo że go bardzo kochała, wiedziała, że wspólnego życia nie utworzy, to nie jest możliwe. Po prostu zerwała. Bardzo trudny był to dla niej czas, paru miesięcy, gdzie to serce musiało się uspokoić. Słuchajcie, ale Pan Bóg jej tak wynagrodził, że za jakiś czas poznała bardzo wspaniałego mężczyznę. On był jedynakiem, tamten był akurat z szóstki dzieci. I jak w małżeństwie, to kiedy poczęło się dziecko, to okazało się, że od razu poczęły się bliźniaki. Czyli to mimo, że później wyszła za mąż, to od razu ta dwójka dzieci się pojawiła. To takie było wzruszające. I wtedy on jej się by wydawało, że mogłaby powiedzieć, już nie jestem w stanie nikogo pokochać. Ale potem, jak ten czas żałoby minął, to jednak była w stanie pokochać. Także dlatego takie przykłady mówię, żeby wiedzieć, że w naszych różnych trudnościach i przeżyciach nie stawiajmy sobie granicy, że nic już dalej nie będzie. Będzie. Pan Bóg ma tyle możliwości i sposobów na ludzi i tak bardzo troszczy się o każdego i pomaga, nikogo nie zostawi, ale też oczekuje naszego wysiłku i życia w przykazaniu miłości. Dlatego warto zapytać się siebie, czy co zmienię w sobie w tym wyciąganiu wniosku, co zmienię w sobie, żeby w przyszłości przy nawiązywaniu, budowaniu znajomości unikać podobnego rozczarowania. Co zmienię w sobie? I to jest wasze zadanie domowe. I to jest punkt trzeci, jak będziecie sobie tą kartkę w domu jeszcze oglądać, to sobie tam spróbujcie popisać, prawda? Jeżeli coś się wam już teraz nasunęło, dobrze? Na przykład może też napisać, z kim zdecydowanie nie będę nawiązywać znajomości, aby nie rozczarowywać się bez potrzeby, aby uniknąć podobnych błędów czy podobnych bolesnych doświadczeń. Są czasami takie wnioski. Pamiętam, jak kiedyś była dziewczyna u mnie na rozmowie, to było przed laty i jej chłopak pił alkohol cały czas, tylko nie wtedy, kiedy się z nią umawia, więc jej się wydawało, że on jest bardzo takim dobrym chłopakiem. Potem się okazało, że koledzy powiedzieli mi, słuchaj, to on tylko w ten dzień nie pije, jak ma randkę z tobą, a tak to jest pijany w sztok. Jak ona się dowiedziała, to próbowała z nim rozmawiać. Chciała i prosiła go, żeby na rok przestał pić, żeby było widać, że jest wolny od alkoholu. Nie dało rady. Nie dało rady. Wyszła za niego, ale małżeństwo trwało 5 dni, znaczy małżeństwo trwało do śmierci. bo to był ślub kościelny, ale 5 dni byli razem z sobą, ponieważ on miał, no, dewastował dom. Ona w którymś momencie ze strachu, bo to był, z nożem działał i tak dalej, bała się go nawet do domu wpuścić. Tak się to skończyło. Są pewne typy ludzi, gdzie człowiek sobie powie, nie, wyszło się z domu, ma się różne przykłady, to trzeba sobie jasno powiedzieć, na co się nie decyduje, na kogoś nie zwracam uwagi, bo to nie może być byle kto. My mamy zbudować dobrą przyszłość i dać szczęście dzieciom. Nie możemy myśleć tylko o sobie, bo to byłoby za mało. Nasze dzieci potrzebują dobrych rodziców. Nasze dzieci przyszłe, bo jeszcze nie macie ich, prawda? Przyszłe dzieci chcą się cieszyć rodzicami. Akurat pracuję w przedszkolu, więc widzę, jakie są oczekiwania dzieci. Jak dzieci są szczęśliwe, kiedy mówią o swoich rodzicach, że coś robili razem, a jakiś niepokój, kiedy coś się dzieje. Kiedyś ktoś powiedział przy dziecku na swoją żonę, że jesteś taka i taka, nie powtórzę słowa, ale to było okropne słowo. I dziecko przy całej grupie powiedziało, proszę siostry, mój tatuś powiedział o mojej mamusi tak. I to dziecko było całe roztrzęsione. Bo takie rzeczy o jego mamusi ktoś powiedział. Na przykład rozmawialiśmy teraz niedawno z rodzicami. Dzieci są spokojniejsze, jak rodzice się trzymają za rączkę, przytulą. Przy dziecku widać, że miłość sobie okazują, bo są spokojne. Bo idą do przedszkola, idą do szkoły i tu się okazuje, że wiele małżeństw już nie jest razem, już się rozleciały. I dziecko się stale boi rozwodu. Ono nie powie tego, ale ono boi się. Więc jak widzi, że mama z tatą są w bliskiej relacji, to się cieszy, jest spokojne. Ale jak słyszy jakieś ostre słowa i jakieś wymówki, jakieś pretensje, to traci poczucie bezpieczeństwa. Dlatego patrzmy w przyszłość też naszych dzieci, żeby tak jakoś ten czas, zanim dojdziemy do małżeństwa, nas wewnętrznie rozwiną, naszym wysiłkiem ten czas był spowodowany, że rozwiniemy się wewnętrznie, żeby móc obdarować też tą miłością następne pokolenie. Czwarte, jeżeli to była relacja i ona się jakoś nie ułożyła, dobrze poszukać rady u kogoś doświadczonego, czy u osoby dojrzałej. Czasami ktoś zna kogoś takiego, do kogo ma głębokie zaufanie i może rozmawiać. Czasem to może być właśnie spowiednik czy kierownik duchowy. Czasem to może być ktoś dobrze, jak jest troszeczkę ktoś starszy i ma większe doświadczenie życiowe i patrzy też pod kątem Boga. Dlatego, że wiele rzeczy po ludzku może wyglądać zupełnie inaczej, niż Pan Bóg by to widział dla człowieka. Jeżeli pójdziemy do takiej osoby, żeby porozmawiać o tym wydarzeniu, poprosić jakąś radę, czy chociażby wysłuchanie, to wtedy po pierwsze, na pewno ta osoba pomoże zrozumieć ten ból, który się przechodzi. Pomoże zrozumieć. Czasem powie, że to może w tym i w tym tobie pomóc i dlatego spójrz na to w taki sposób. Poza tym taka osoba może pomóc oddramatyzować porażkę, bo czasem człowiek mówi, że to ja jestem winny, że niepotrzebnie tak się zachowałam, a może właśnie to taka była sytuacja. Osoba obiektywnie może powiedzieć, słuchaj, ale to narastało i to prowadziło donikąd. Nie martw się, trzeba po prostu zacząć budować inaczej, lepiej. I to jest możliwe, prawda? Dalej, pomoże obiektywnie spojrzeć na to wszystko. I również ułatwi odzyskanie wiary w siebie. Bo takie wstrząsowe, bolesne doświadczenia często powodują, że człowiek jakby nie dowierzał sobie. Mi ktoś nie uwierzył, mnie ktoś odrzucił, czuje się osobą zagrożoną i jakby ta wiara w siebie maleje. A taka rozmowa uspokoi wnętrze. Dlatego to jest takie istotne i takie ważne. Korzystanie z sakramentu uzdrowienia to jest też taka piękna sprawa, dlatego że ona nas, może tak, sakrament pojednania pomaga nam stawać prawdziwie wobec drugiego człowieka, w takiej zdrowej relacji, bo nam się czasami może wydawać, zwłaszcza ktoś tak ma bardzo mocno rozwinięte w sobie ja idealne, które wytworzyło się z błędu wychowawczych rodziców, to może się takie sobie wydawać, że wszyscy grzeszą, tylko nie ja, prawda? Ale jak się idzie do spowiedzi, to tak zawsze się coś znajdzie, więc to taka prawda do końca nie jest. Mówi święty Jan, po tym poznajemy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy przed nim, czy przed Bogiem nasze serca, a jeśli nasze serce oskarża nas, to Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko. Zacznę od tego drugiego, drugiej części. jeżeli nas serce oskarża, no to po to idziemy, żeby to wszystko zostawić Panu Jezusowi, a On to wziął na siebie. To pierwsze mówi, że jeżeli ja idę do spowiedzi i jestem w prawdzie, czyli widzę siebie prawdziwie, to przychodzi uspokojenie. Bóg daje uspokojenie. Kiedy, nie wiem, czy pamiętacie, jak brzmi formuła rozgrzeszenia. Niech Bóg napełni cię pokojem, prawda? To jest, i odpuści tobie wszystkie twoje grzechy. To jest coś niesamowitego, że wraz z opuszczeniem grzechów wraca pokój. Chyba że człowiek ma źle uformowane sumienie, a na ten temat się nie będziemy mówić. Proszę zobaczyć, mamy prawo do popełniania błędu, bo przecież my jeszcze wielu rzeczy nie wiemy. I to każdy człowiek gdzieś tam błądzi. Za te grzechy zapłacił już Pan Jezus, ale my z tymi grzechami musimy do Niego po prostu przyjść, żeby otrzymać Jego przebaczenie. Jak On przebacza, to grzechu nie ma. Grzech spalony jest w Jego miłości. Zostają skutki grzechu. Może być coś trudniejsze, może nam się to gdzieś tam przypominać i dlatego trzeba będzie więcej pracy nad sobą, ale to przebaczenie otrzymujemy po wyznaniu grzechu ze skruchą. Muszę powiedzieć, że czasem trzeba się wypłakać przed Panem Bogiem. Nawet mężczyźni czasem płaczą. Tak się zdarza. To jest też takie częściej może kobiety, ale to jest też takie rozładowanie takiej góry emocji, która się w człowieku nazbiera. Też nie poruszam tematu emocji, to jest zupełnie osobny temat, ale mówiąc o budowaniu relacji, gdzie coś nie wyszło, to bardzo mocno te emocje gdzieś tam w człowieku siedzą. Dobrze zatem prosić też Pana Boga o pokój serca. Daj mi, Panie, pokój serca. Pamiętacie, że w każdym mszy świętej po Ojcze Nasz kapłan przekazuje pokój od Pana Jezusa nam. A Jezus odchodząc z tego świata mówi: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje dzisiaj świat. I my mamy otrzymywać pokój, nie uspokojenie jakieś, że ktoś mówi: stary, będzie dobrze, poklepił mnie po ramieniu, nie martw się, nie przejmuj. Tylko nam chodzi o pokój otrzymany od Pana Boga. Ten pokój rozlewa się w sercu i z takiego pokoju może być też i głęboka radość potem. Proszę zobaczyć, możemy też prosić Boga, żeby nie tylko mnie przebaczył, ale żebym ja sobie przebaczył. Bardzo często człowiek nie może sobie czegoś darować. Po co to powiedziałam? Po coś tak zachowałem? Po prostu trzeba sobie przebaczyć. Pomóż mi, Panie Jezu, przebaczyć sobie samemu. To jest też bardzo ważne, ale też ważne jest, jeszcze dodam do tego drugiego punktu, żeby przebaczyć tej osobie, z którą nam się nie udało. Jak na przykład ktoś miał już taką, może sobie napisać jakąś historię relacji, na przykład 3, 4, 7, 9 relacji, to bardzo dobrze jest tak każdą osobę po kolei wziąć i powiedzieć: Panie Jezu, przebaczam tej osobie wszystko, co było z jej strony niewłaściwe i przebacz mi też, co z mojej strony było niewłaściwe. I tak postarać się przebaczyć każdej kolejnej osobie. To jest przebaczenie takie, z takiej płaszczyzny intelektualnej, ale czasem jak odżywają uczucia, to się wydaje, że jeszcze jest nieprzebaczone, bo te uczucia przypominają i bolą. I dlatego trzeba powtarzać takie przebaczenie, aż się w środku to rzeczywiście uspokoi. I też prosimy w spowiedzi świętej o rozgrzeszenie, prawda? Także wtedy człowiek już wie, zostawił to i nie wraca do tego. Jeszcze tylko powiem dwa punkty takie ważne, ale potem nie wraca do tego. Również warto prosić Pana Boga o równowagę wewnętrzną. Bo teraz człowiek w jakimś takim, jak się skończy relacja, to czuje się tak źle, że gdziekolwiek ma pójść, wejść gdzieś, zacząć z kimś rozmawiać, to jest tak jakby tak trudne i takie niewyobrażalne do przeżycia, że te pierwsze dni są jakby nie do przeżycia. A jednak Bóg może dać wewnętrzną równowagę i uspokoić serce. Też można prosić, żeby Bóg dał możliwość budowania nowej, ale zdrowej relacji. Pamiętam, miałam kiedyś taką na katechezie uczennicę i mówiliśmy o budowaniu relacji. To była klasa chyba 2 lata przed maturą. I ona mówi, powiedziałam, że kilkadziesiąt razy była zakochana. Bo właśnie to niedawno sobie to policzyła. I słuchajcie, i rzeczywiście tak to się nieszczęśliwie potoczyło, bo po 2 latach była w ciąży, potem był ślub, potem po 3 latach już nie było wspólnego życia mimo że sakramentalne małżeństwo wzięła, gdzieś wróciła na drugi koniec Polski z tym dzieckiem. To dziecko już było bez ojca chowane, bardzo trudne. Ono już ma teraz kilkanaście lat. Jakby ona była w stanie wyciągnąć wnioski z tych relacji, to mogłaby budować zdrową relację. Dlatego bardzo jest ważne, żeby sobie powiedzieć, czego absolutnie nie będzie w następnej relacji, na co się godzę, na co się nie godzę, jakie są granice naszych relacji, co mogę na początku relacji powiedzieć, że tego nie, a to tak i tak dalej. To są takie istotne rzeczy. Tego nie rozwijam, bo to jest, każde zdanie jest osobnym tematem. W każdym razie życzę każdemu budowania takiej zdrowej relacji. W tych relacjach też dojrzewamy razem, ale musimy ze sobą rozmawiać. Rozmawiać o tym, co mnie niepokoiło, co jest jakąś taką dla mnie trudną sytuacją, co mnie martwi na przykład, albo co chciałabym, żeby było inaczej. Kiedy spokojnie rozmawiamy, bez ataku, bez ty musisz, prawda, ty powinieneś, ty powinnaś się zmienić. Jak rozmawiamy spokojnie, właśnie tak, tak życzliwie, to wtedy jest rozwój. Wtedy ta relacja się pogłębia, wtedy rośnie miłość. Kiedy natomiast my mamy takie życzeniowe spojrzenie, bo ty musisz, bo powinnaś, potem małżeństwo będzie dobra żona, to powinna robić to i to, albo dobry mąż robić tamto i tamto. I to wtedy, no, to nie jest prawdziwa miłość. Jeżeli skorzysta się z sakramentu pokuty pojednania, to wiadomo, że Bóg przychodzi z łaską przebaczenia, ale też z łaską uzdrowienia i ukojenia. My najczęściej skupiamy się na przebaczeniu. Bóg przychodzi ukoić nasze serce, Bóg przychodzi uzdrowić rany po grzechach. Dlatego tak się dzieje, bo Jezus sam prosił na krzyżu: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Każdy mszy świętej prosi za nas, kiedy przychodzimy, żeby to, co nam nie wyszło w ostatnim tygodniu, Ojciec przebaczył, prawda? My jeszcze do tego dołączamy to, że na początku mszy świętej mówi: moja wina, prawda? Nie jego wina, tylko moja wina. Nie bijemy się w cudze piersi, ale w swoje piersi. Ojcze, przebacz jej, przebacz jemu, bo nie wie, co czyni. My nie znamy rozmiarów grzechów. My naprawdę nie wiemy wielokrotnie, co czynimy. Jak ktoś językiem obraża kogoś, jak ktoś opowiada jakieś niestworzone rzeczy, to nie znamy rozmiarów tego, co mówimy. Nam się wydaje, że to jest tylko tu i teraz, a czasami to zostaje przez lata gdzieś i osłabia kogoś. Też ważne, żeby przebaczyć tej drugiej osobie to, co właśnie zabolało najmocniej. I dobrze jest wyrzec się. Po pierwsze wyrzec się niechęci, bo jak człowiek się zawiódł na kimś, albo po prostu ten ktoś odszedł i tak zostawił w bólu, to nosi się w takim sercu czasem niechęć, a czasem taką mocną zadrę, urazę. Czasem dużo złości się nagromadzi, gniewu, czasem nienawiści. Nie chcieć to pilnować. To nie jest dobre. To utrudni następną relację. To może nawet zniszczyć następną relację. Lepiej oddać tę osobę Bogu i zamknąć przeszłość Bogu. Też tak jest mówione, mówi Pan Jezus, żeby się nie oglądać wstecz. Ktoś ogląda wstecz, czyli grzebie w tych starych sprawach, ale niepotrzebnie, bo ja nie mówię o tym, żeby wyciągnąć wnioski. To już jest inna sytuacja. Tylko grzebie to bardzo często rozgrzebuje i potem płacze nad tym wszystkim i zamiast się rozwijać, to stoi w miejscu. Stań przed Bogiem w prawdzie. To punkt szósty naszego spotkania. Trzeba pamiętać, że Bóg zawsze z najgorszego zła może wyciągnąć wielkie dobro. I czasem nam mogą się pewne sytuacje, jak przypomną, pewne nasze zachowania, jak wrócą w pamięci, wydawać okropnym doświadczeniem albo okropnym jakimś złem. To trzeba sobie przypomnieć, Bóg z tego wyciągnie dobro. On mnie przecież szuka, On mnie znalazł, On mnie przyprowadził z powrotem do źródła. I dlatego na pewno warto mówić: Panie Boże, tak, to było to, a to było to, żeby nazwać każdą sytuację niewłaściwą uczciwie, uczciwie przed Panem Bogiem, prawdziwie. To pomaga potem budować lepiej następne relacje. Przeżywanie żałoby to kolejny punkt. Czasami to trzeba schować takie nierealne marzenia, ale też takie związane z tym, że no miało wyjść, a się nie udało i marzenie się skończyło. Niekoniecznie takie nierealne zupełnie, jeżeli chodzi o to, co mówiłam wcześniej. Trzeba po prostu odbyć żałoby, czyli jakoś wiedzieć, że ten ból trochę trwa. I wtedy warto pozwolić, żeby Jezus przygarnął mnie do serca. Najbardziej się czuję, jak Pan Jezus przygarnia do serca podczas Komunii Świętej i podczas adoracji. To są dwa takie niesamowite momenty, że można właściwie nic nie mówić, tylko usiąść i tak trwać w Panu Bogu. My czujemy się przy Nim, przy Jego sercu, czujemy się z Nim jedno, a On nas uzdrawia. I to uzdrowienie następuje czasem dłuższy czas. Dlatego niektórzy mówią, że czasu było wiele. 3 lata siadałem przed tym Panem Jezusem, przed Najświętszym Sakramentem, ale wszystko On we mnie wypalił. Wypalił, oczyścił, uzdrowił. I to jest ważne, żeby się nie ciągnęło potem dalej w małżeństwo. Myślę, że w czasie żałoby trzeba jeszcze powiedzieć, żeby Jezus uleczył moje rany. Panie, przynoszę Ci te wszystkie moje rany. Może spowodowane moją głupotą, może spowodowane czymś niewłaściwym zachowaniem, może spowodowane niewiedzą, brakiem roztropności, ale ulecz Panie te rany i już wtedy jak się o to prosi, to po prostu nie rozgrzebywać tych ran więcej. Trzeba żyć Bożą nadzieją. Nie oglądać się wstecz, bo to oglądanie wstecz tylko taką ranę jeszcze bardziej rozjątrzy. Punkt 8. Oddaj Bogu siebie i swoją przyszłość. To jest bardzo krótki punkt. To się tak mówi, że to łatwo zrobić, ale to trzeba nieustannie ponawiać, bo nam się zawsze wydaje, że my trochę lepiej wiemy od Pana Boga, że my mamy lepszy pomysł na życie, a jednak powierzając Bogu siebie i swoją przyszłość, uznajemy, że On wie wszystko, ja nie muszę wiedzieć. On mnie najlepiej poprowadzi, a ja czasem mogę pobłądzić. On mnie na pewno poprowadzi drogą miłości, a ja może pójdę drogą egoizmu. Dlatego powierzając siebie, jeżeli On widzi taką moją drogę życiową, to postawi na mojej drodze drugą połówkę. Jeżeli będzie widział wysiłek, że ja wszystko robię, żeby następnej relacji nie zmarnować z mojej strony, to nie ma mowy, żeby mnie nie postawił drugiej połówki, chyba że jest jakaś inna sytuacja. Może widzieć Bóg dla mnie inną drogę, drogę zakonną lub drogę kapłańską. Tego nigdy do końca człowiek nie może powiedzieć. Ja powiem, że ja po 30 się zorientowałam, że ja nie mam talentów na małżeństwo, ale bardzo chciałam mieć męża i dzieci. Bardzo. Tylko potem, jak się zorientowałam, że ja nie miałabym ani cierpliwości, ani takiej umiejętności, to wybrałam drogę samotną. I tą drogą samotną myślałam, że do samej śmierci pójdę, ale w 50 roku życia Pan Jezus mi wyraźnie do serca powiedział, że teraz zapraszam Cię do sióstr urszulanek. I zaprosił mnie, ja skorzystałam z tego zaproszenia i jestem bardzo szczęśliwa. Nie wiedziałam, naprawdę nie wiedziałam przez ileś lat, przez 10 lat, że pójdę taką drogą, bo absolutnie mi się wydawało to niemożliwe. A jednak jest możliwe, jeżeli jest łaska Boża. Tu musi być łaska Boża, to nie, że człowiek wybiera. On odczytuje, że Pan Bóg woła, zaprasza i wskazuje drogę. Może być też tak, że ktoś chciałby poświęcić swoje życie, idąc przez życie samotnie, ale żyjąc dla Jezusa, czyli robiąc różne rzeczy właśnie z taką motywacją dla Jezusa. Często lekarze taką drogą idą, czy jacyś wielcy społecznicy. Gdyby oni to robili tylko dla siebie, no to byłoby takie dmuchanie w siebie. Ale jak robią to ze względu na Jezusa, czyli służą, wypełniają to przykazanie miłości, są całkowicie do dyspozycji Jezusa, to jest bardzo piękna droga. Wychodzi do ludzi. Czasem jest taka tendencja, że jak nam się z kimś nie układa i skończyła się jakaś kolejna relacja, to ja już więcej nie będę nic robić. Zamykam się w domu, siedzę w domu, prawda? Albo z komputerem, albo z książkami, albo po prostu dużo śpię. Owszem, jakiś czas może takiej żałoby być, ale tak nie można na całe życie, bo to nie jest. To tak jakbyś człowiek umarł, zanim się urodził. To tak wyglądało. Na pewno jest dobrze angażować się w to, co się robi. Dobrze jest zajmować swój umysł czymś ciekawym, pożytecznym. Też od tego bólu można odwracać uwagę, wejść w jakieś takie swoje zainteresowania i bardziej coś podciągnąć do przodu w tym czasie właśnie takim trudnym, po zakończeniu jakiejś relacji. Na pewno nie warto rezygnować z szans, które otwiera Bóg przed każdym człowiekiem. Mamy może poznawać na razie ludzi, obserwować, uczyć się zachowań osób odmiennej płci, jakoś oceniać, określać, oceniać nie w sensie, żeby osądzać, tylko w takim sensie, że ja wiem, że jako kobieta to patrzę na mężczyzn, mężczyzna dojrzały ma takie, takie i takie cechy. Mężczyzna niedojrzały ma inne cechy. Odwrotnie patrząc na kobietę, ja umiem coś powiedzieć. Nie, że ja natychmiast włączam jakieś angażowanie i oczy moje są już zamknięte na poznawanie tego drugiego odmiennego świata, pełnego tajemnicy i dlatego takiego ciekawego. Nie jest dobrze zasklepiać się w cierpieniu, dlatego że życie nie kończy się na tym doświadczeniu. Czasem ktoś ma małą nadzieję i dlatego się zasklepia. Trzeba prosić, żeby Pan Bóg przymnożył nadzieję i żeby to nie było tak, że człowiek właściwie odda swoje życie walkowerem. Na pewno jest na świecie mnóstwo wspaniałych dziewczyn i chłopaków do odkrycia. I dlatego warto skorzystać. A tu przychodzicie, macie różne inne miejsca ciekawe. Właśnie przychodzić i przełamywać taką barierę. Popatrzcie, ilu was tutaj jest po raz pierwszy, jak ładnie się zachowaliście, znaleźliście w tej sytuacji, bycia po raz pierwszy wśród innych, prawda? I to jest takie budujące, że człowiek no, czyni te wysiłki. Piękne, naprawdę piękne. Dobrze zatem wypełniać swój czas jest, kiedy człowiek stara się jakąś taką mądrość, o roztropność. A te dary nosimy w sobie. Bo w czasie Chrztu Świętego trzymaliśmy dar roztropności, czyli z tym się łączy obserwacja i zastanowienie, i taki namysł i wyciąganie wniosków. Ale też każdy otrzymał takie dary w czasie bierzmowania. Myślę, że większość z nas jest bierzmowana. Dary, które wzmacniają rozum i dary, które wzmacniają wolę. Rozum wzmacnia dar mądrości, dar rozumu, dar rady i dar umiejętności. Zobaczcie, ile cztery rzeczy Bóg pomyślał, żeby człowieka umocnić właśnie w tej dojrzałej drodze życia. A są te dary wzmacniające wolę, która też musi być, bo wola musi być umocniona, że miała wolę czynienia dobra drugiemu człowiekowi. To jest dar pobożności, bojaźni Boży i dar męstwa. O, męstwo, jasne. Z tym związana jest potem cierpliwość, wytrwałość. Jest bardzo dużo tych łask od Pana Boga w naszym wnętrzu, które tylko czekają, żeby mogły działać w naszym życiu. Jeżeli ja pamiętam, że Bóg jest moim Panem i Zbawicielem, bo Go na mojego Pana i Zbawiciela wybieram, oddaję Mu życie i chcę, żeby mnie prowadził i pokazywał mi drogę, to naprawdę może być o wiele mniej pomyłek jak wcześniej. Nie planuj zemst. To przedostatni punkt naszego spotkania. Bo można szukać zemsty na tej osobie, która mnie zawiodła, albo można szukać zemsty na osobach następnych, które poznam i które będą miały jakieś znaczenie w moim życiu. I proszę zobaczyć, byłaby to satysfakcja, by ktoś chciał się mścić, ale mogą być w środku takie tendencje, żeby się mścić, mogą być, że człowiek nawet zauważy w sobie ze zdziwieniem, że mam taką ochotę się komuś odkuć, dogryźć, dokuczyć, przykro powiedzieć, nadepnąć na odcisk. O. Taka satysfakcja byłaby niestety sadystyczna, także trzeba by się rozprawić we wnętrzu z takim podejściem, albo też samobójcza. I samobójcza, ona jest i sadystyczna, i samobójcza. Kiedy niszczy się innych, ostatecznie niszczy się samego siebie. Tak trzeba to powiedzieć. Człowiek niszcząc innych, niszczy sam siebie. I ostatni punkt naszego dzisiejszego spotkania. Łącz swoje cierpienia z cierpieniami Jezusa. Na pewno, kiedy człowiek przejdzie tą drogę poprzednich punktów, nie będzie rzucać się w ramiona kogoś następnego bez jakiegoś zastanowienia, żeby zagłuszyć ból czy smutek, który przeżywa. Bardzo często w rozmowie z młodymi ludźmi jest taka tendencja szybko znaleźć kogoś następnego, bo to strasznie być samemu. Właśnie nie. Jeżeli ja chcę rzeczywiście się ustawić dobrze do następnych relacji, to ważne jest, żeby ten czas i żałoby, i takiego przemyślenia, wyciągania wniosku trochę się wydłużył. I wtedy już człowiek roztropniej spojrzy, jakimś takim większym, z większą dojrzałością, z większą też mądrością, z tym światłem Bożym, o którym mówiliśmy. Jeżeli ktoś się zdecyduje, żeby to cierpienie, bo to jest związane zawsze z cierpieniem, taka sytuacja, o której mówimy od początku, i złączy te cierpienia z cierpieniami Pana Jezusa, to dostąpi czegoś niezwykłego. Będzie miał udział w planie zbawczym Boga. Będzie pomagał w zbawianiu innych. Mogę to cierpienie oddać na przykład za tą poprzednią sympatię. Mogę oddać za kogoś z moich rodziców. Mogę oddać za osobę przyszłą, którą poznam. mogę oddać za ludzi, którzy potrzebują właśnie jakiejś pomocy. To cierpienie się nie zmarnuje. Warto tak żyć, żeby żadne cierpienie, które nas spotka, nie mówię, że sobie szukamy cierpień, tylko cierpienie, które nas spotka, żeby się nie zmarnowało. Zawsze coś z nim zrobić. Powiedzieć, Panie, zapraszam Cię do tego cierpienia. Oddaję Ci to cierpienie. I podsumowanie. Czyli daj sobie czas na nabranie dystansu do minionego przeżycia i do dokonania refleksji, aby po pierwsze patrzeć na minione doświadczenie otrzyma Pana Boga, wracamy, podsumowujemy, po drugie wyciągnąć pouczające wnioski na przyszłość, po trzecie nową znajomość rozpocząć bez obciążeń i po czwarte mieć większą możliwość refleksji nad nowo poznaną osobą. To tyle. Dziękuję bardzo.
Pytania.
Tak.
Jeżeli chodzi o to cierpienie, ofiarowanie za coś, za kogoś,
tak.
Czy cierpienie, które było w przeszłości, ale jeszcze się w tym nie wierzyło, to można.
Tak, też... oczywiście. Oczywiście, jak najbardziej. Bo Bóg jest ponad czasem. To jest niesamowite. Dla Boga czas nie istnieje, to my żyjemy w czasie. Nasza historia to jest od chwili poczęcia do dzisiaj, prawda? Historia Boga jest taka, że to, co On dokonał, zawsze trwa i jest. Jego umieranie, Jego zmartwychwstanie dokonuje się na ołtarzu. Czyli, a na ołtarzu to co 3 sekundy na dobę jest msza święta. Prawda? To cały czas jesteśmy w tej niesamowitej rzeczywistości Bożej. Jesteśmy zanurzeni, tylko żeby mieć tą świadomość, prawda? I tylko włączamy się. Dobrze. Kto jeszcze chciałby o coś zapytać? Wiem, że o tych sprawach jest tak trudno mówić, jak człowiek gdzieś tam w środku przeżywa, prawda? Ale może warto.
To zdjęcie pajęczyny wokół drutu kalczastego coś symbolizuje związanego?
Tak, mi się wydawało, że to symbolizuje trudności. Dlatego to wzięłam. To ze zbioru Fotolia. Co by jeszcze, o co by jeszcze warto było zapytać? Ksiądz podniósł ręce, już myślałam, będzie pytanie. A to coś innego. Mam świadomość, że to się łatwo mówi. Mam świadomość. Ale mam też świadomość, patrząc na życie, że Pan Bóg przez każdą relację człowieka czegoś uczy. I że zawsze człowiek ma tą szansę dojrzewania, dorastania do pełni człowieczeństwa, co mówiliśmy na początku. I że to jest wielka łaska, że możemy wyciągać wnioski z różnych negatywnych, ale też i pozytywnych przeżyć i doświadczeń. I jak, po jakimś czasie się zorientujecie, że wszystko, co w waszym życiu było, ma sens. Ma sens. Tylko trzeba to łączyć rzeczywiście z Panem Bogiem. Pokazywać Mu. I znajdować te momenty, które koją wewnętrzny ból. To mówiliśmy. Komunia święta, to mówiliśmy, adoracja, nawiedzenie kościoła, kiedy tak człowiek sobie usiądzie i jest w tej Bożej bliskości, prawda? Boża bliskość zawsze kojąca. Chociaż czasem, kiedy tego bólu jest bardzo dużo, się nic nie czuje. Ale czuje się, że Bóg jakoś tam pociąga człowieka. Bo z miłością jest tak. Z jednej strony miłość się powinna rozwijać, a z drugiej strony powinna być oczyszczana z tego, co miłości jest obce. I gdybyście teraz wzięli pierwszy list do Koryntian, to byście tam znaleźli 8 elementów, które rozwijają miłość i 8 elementów, z których się trzeba, żeby ta miłość była oczyszczana. Nie unosi się gniewem, prawda? To powinno być oczyszczone. Nie zazdrości, nie szuka poklasku. Ale weseli się z prawdy, jest cierpliwa, jest łaskawa, wszystko przetrzyma, wszystko znosi. To jest też jakby taka piękna wskazówka, jak tą miłością pokierować, to co czujemy. Tylko pamiętajmy, że miłością trzeba się karmić, żeby móc się dzielić dalej. Bóg jest miłością. W Eucharystii Bóg, miłość przychodzi do mojego serca, żebym ja wychodząc z Kościoła cały tydzień miała siły na dawanie miłości następnym. Jak ja z tego nie korzystam, to jak, czym mam się dzielić? Nie mam tego w sobie. Mam tą ludzką miłość, to bardzo łatwo wyczerpywalną. To jest tak pięknie pomyślane jak z samochodem. Mówimy na razie o samochodach na benzynę, prawda? Kończy się benzyna, podjeżdżam do stacji benzynowej, doładuję i znowu można jeździć, ale do czasu. Znowu się skończy, prawda? Analogicznie tutaj. Dlatego Pan Bóg pomyślał, że siódmy dzień jest dniem, kiedy odpoczywamy w Bogu i ładujemy się wszystkim, co Pan Bóg daje nam w Dzień Pański, żeby móc tym naładowaniem się przeżywać dalszy odcinek naszego życia. On to wszystko ma dokładnie ułożone, dokładnie dla naszego dobra, dla naszego szczęścia przedstawione. Dlatego tak Pismo Święte ukazuje tak drogę chrześcijanina. Kiedyś takie małżeństwo, bardzo szczęśliwe, z Oazy, więc przygotowane dobrze do ślubu, pierwsze fascynacje w małżeństwie i pierwsze 3 lata, słuchajcie, tak się oddalili od Pana Boga i wszystko prysło, wszystko się rozpadło. I zaczęli szukać pomocy, przyszli do tego księdza, który był ich często takim doradcą i mówią, myśmy chyba zgubili Pana Jezusa. Wydawało nam się, że sami sobie wystarczymy. I to jest właśnie to, co mówi się, że Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko będzie się układało. Ale jak Boga nie ma na pierwszym miejscu, to jest trudne. I powstałby następny temat, a co robić, jeżeli on wierzy, ona nie wierzy. Albo on wierzy trochę, a ona wierzy mocniej, czy odwrotnie. Tu jest bardzo ważna taka płaszczyzna do gadania tej dziedziny, jakiegoś uzupełnienia, jakiegoś otwarcia się. Dlatego, że to jest podstawowa płaszczyzna porozumiewania, sprawy wiary. Jeżeli tu ktoś nie domaga, to po jakimś czasie zacznie dosyć poważne komplikacje. Jak nie zacznie się wspólna modlitwa w małżeństwie, bardzo łatwo małżeństwo się rozleci. Z takich badań socjologicznych wynika, że jeżeli się weźmie ślub cywilny, to rozlatuje się co drugie małżeństwo, czyli z 50% rozwodów. Słyszeliście już o tym? Jak weźmie się ślub kościelny, ale się nie żyje tym, to co trzeci się rozlatują, czyli 33% rozwodu. Jak się chodzi w niedzielę na mszę, to już jest tych rozwodów co 50. małżeństwo, czyli już o wiele lepiej, prawda? Ale jeżeli to małżeństwo się modli codziennie, oprócz tego, że chodzą na mszę, a ta modlitwa jest serca, nie taka modlitwa, że musimy ich chyć do łóżka, bo taka prawdziwa modlitwa, to 0,07% małżeństw się rozlatuje, czyli co 1423 małżeństwo. To jest jakaś niesamowita wskazówka, że jeżeli ktoś buduje swoją miłość na Bogu, to ma szansę przetrwania. Czasem może macie takie doświadczenie, że budowaliście coś bez Pana Boga i nie za bardzo to wychodziło. Popatrzcie na to. Jak budujemy na Bogu, to też chcemy wypełnić to, co Pan Bóg do nas mówi. A Bóg mówi w 10 przykazania, co najlepiej robić, żeby iść właściwą drogą. I dlatego warto to przyjąć, jako że On jest Panem tego świata. On wszystko ustalił tutaj, ustanowił i tak to przedstawił nam, żebyśmy mogli być szczęśliwi i żeby nas ochronić przed krzywdą, przed złem. I czasami niektóre przykazania są trudne do wypełnienia, ale są szczęściodajne. Kończymy. Tak.
Ja mogę jeszcze tak powiedzieć, bo należałoby zapytać się, ile z tych małżeństw tak naprawdę jest szczęśliwych. Możliwe, że są ze sobą małżeństwa, tylko z tego względu, że jednak tak jest w wierze, dlatego ze sobą zostaje. Dlatego prawdopodobnie jednak udział tych małżeństw, które są ze sobą wówczas, kiedy są bardziej wierzące, jest większy. Mm-hmm. Statystyka jednak jest troszkę inną. Tak.
Ale jest jakąś, wskazówką. Na pewno, jeżeli ja mam szacunek do męża też ze względu na to, że w nim mieszka Bóg, to też zupełnie inaczej się do niego odnoszę, prawda? Mówię o prawdziwej wierze.
Ja rozumiem, ale mówię, bo to czasami jednak może wyjść to jednak ze zwyczaju, że no, zwyczaju, z religii, tak, z wiary, że jestem w małżeństwie, mąż mnie bije, ale nie rozwiodę się, tak? Nie uważam małżeństwa z tego względu.
To znaczy, to jest akurat nie życie według Pana Boga i dlatego to się rozlatuje i nie ma więzi, prawda? Ta więź już szybciej zamarła między nimi. To jest taka sytuacja. O tym szczęściodajnym małżeństwie mówiliśmy tylko wtedy, kiedy jest żywa wiara w jednym i drugim człowieku. No. Ale jest wiele takich sytuacji, osób, które czekają, prawda, dzieci odchowają. Tu chodzi o to, że pielęgnować miłość trzeba przez całe życie. Bo ona sama się nie wypielęgnuje. Trzeba o nią zadbać. Że jakby człowiek nastawił się, że owszem, małżeństwo i wszystko, ślub bierze, a potem osiadł na laurach, no to może być tak potem trudno, prawda?
Dziękujemy.